Modne jest słowo mistyka i niemal powszechnie najczęściej słowo to kojarzone jest ze zjawiskami nadzwyczajnymi, zwłaszcza tak spektakularnymi jak stygmaty, jak lewitacja, jak hematodroza, ksenoglosja czy glosolalia. W związku z tym sama mistyka, która w istocie jest bezpośrednim, doświadczanym w sobie, w dnie duszy, zjednoczeniem z Bogiem, traktowana jest z dużą dozą nieufności i podejrzliwości. Powiedzieć o kimś, że jest mistykiem, to tak nie do końca jest to jednoznaczne. W historii duchowości bywało, że odrzucano wszelką mistykę jako niebezpieczne, bo nie dające się uchwycić zjawiskowo i rozumowo stany duchowe na rzecz rzekomo twardo stąpającej po ziemi i przewidywalnej ascetyki. Prawdopodobnie przyczyną takiego z jednej strony negatywnego i nieufnego, a z drugiej strony sensacyjnego podejścia do mistyki redukowanej do zjawisk nadzwyczajnych było potępienie kwietyzmu. Chodzi o heterodoksyjny, czyli nieprawomyślny nurt w duchowości katolickiej z przełomu XVII i XVIII wieku, który przeceniał doświadczenie mistyczne i poniekąd lekceważył osobisty wysiłek chrześcijanina na drodze jego uświęcenia. Nurt ten reprezentowany był głównie przez hiszpańskiego kapłana z Saragossy, Miguela Molinosa, arcybiskupa Combré François de Solignac de la Motte Fenelona, wybitnego kaznodzieje Paryża, wychowanka seminarium św. Sulpiciusza, który był ośrodkiem francuskiej duchowości w XVII wieku, oraz reprezentowany przez bardzo uzdolnioną i wpływową francuską arystokratkę Jean-Marie Bouvier de la Motte, znaną jako Madame Guillaume. Od tamtej pory teologowie, bojąc się posądzenia o kwietyzm, unikali tematyki mistycznej. Na to nałożył się dość rozpowszechniony w XVIII wieku jansenizm, który pesymistycznie podchodząc do ludzkiej kondycji moralno-duchowej wręcz odrzucał mistykę, a przeakcentowywał konieczność praktykowania surowej ascezy, niemal całkowicie uzależniając rozwój duchowy od osobistego wysiłku człowieka. W ten sposób doszło do potraktowania mistyki chrześcijańskiej nie jako dopełnienia łaski Chrztu Świętego na drodze normalnego rozwoju duchowego, lecz jako nadzwyczajnego stanu, jaki może się zdarzyć jedynie nielicznym, wybitnym jednostkom, które odznaczają się niezwykłymi właściwościami, przy czym nie do końca jest wiadome, skąd te niezwykłe właściwości pochodzą, czy od Boga, czy od szatana, czy z ludzkiej psychiki. Współcześnie będące, jak wspomniałem, w modzie zainteresowanie mistyką wymaga więc prostowania pojęć i niezmordowanego podkreślania, że zjawiska nadzwyczajne nie należą, bardzo mocno to podkreślam, nie należą do istoty mistyki chrześcijańskiej. Dlatego nazywane są zjawiskami paramistycznymi i częściej są przedmiotem zainteresowania antropologii, psychologii i parapsychologii, czy też etnologii, aniżeli teologii. Chodzi o to, abyśmy nie utożsamiali mistyki ze zjawiskami nadzwyczajnymi, z paramistyką. One są na marginesie. Mogą towarzyszyć życiu duchowemu i rozwojowi, ale nie muszą. Rodzaje zjawisk mistycznych, część pierwsza. Przyczyną sprawczą zjawisk paramistycznych może być psychika człowieka albo symulacja działania Bożego ze strony szatana. Stąd te zjawiska nadzwyczajne częściej pojawiają się u osób zniewolonych w czasie, gdy sprawuje się nad nimi egzorcyzmy, aniżeli u, że tak powiem, normalnych świętych. Znacznie rzadziej są właśnie efektem uświęcającego działania łaski Bożej. W mistologii, czyli teologii mistyki, dzieli się je zasadniczo na dwa rodzaje – zjawiska paramistyczne porządku poznawczo-psychicznego i zjawiska paramistyczne porządku somatycznego. O ile pierwsze dokonują się w podmiocie, w człowieku i są raczej mało widoczne dla otoczenia, to drugie z zasady są widoczne, są spektakularne, czasami nawet bardzo. No, wyobraźmy sobie lewitację, jak w przypadku chociażby Józefa z Kupertynu, który unosił się na kilka czy kilkanaście metrów. Naturą zjawisk paramistycznych pierwszego rodzaju jest to, że dzieją się one w podmiocie, a tych zjawisk drugiego rodzaju to, że coś dzieje się z podmiotem. I omówmy teraz pierwszą grupę tych zjawisk. Zjawiska nadzwyczajne porządku poznawczo-psychicznego, a więc to, co się dzieje w podmiocie, w jego psychice. Chodzi o takie fenomeny, które mogą towarzyszyć życiu duchowemu i mają bezpośredni związek z nabywaniem wiedzy o sprawach duchowych lub też wiedzy ogólnej i przez to bardziej angażują sferę psychiczną człowieka. Należą do nich przede wszystkim takie zjawiska, jak tu mamy wyliczone, a więc widzenia i wizje, słowa wewnętrzne, a ponadto ksenoglosja, glosolalia, kardiognoza, hierognoza, a także prekognicja. Wymienione tu techniczne nazwy, które mogą sprawiać kłopot, mają swój na ogół łaciński czy też grecki źródłosłów. To są terminy techniczne na opisanie tych zjawisk. Pokrótce je scharakteryzujmy. Widzenia to postrzeganie przedmiotów czy też osób za pomocą zmysłu wzroku. Zjawisko to często opisywane w Piśmie Świętym, jak na przykład widzenie Jezusa przez świętego Pawła pod Damaszkiem, ma za przedmiot różne postacie i figury pojawiające się na zewnątrz tego, kto je widzi, albo w jego wyobraźni. Ale są to figury, są to postaci. Natomiast wizje, w odróżnieniu od widzeń, polegają na poznawaniu jakiejś treści w sposób intuicyjny, jakby bezpośrednio wlany do intelektu, a więc niekoniecznie przy pomocy obrazów i figur. Razem z nimi często występują tak zwane słowa wewnętrzne, które człowiek może odbierać zmysłem słuchu, gdy pochodzą z zewnątrz, z jakiegoś niewidzialnego źródła, albo słyszeć je w wyobraźni, podobnie jak słyszy się głosy we śnie. Ksenoglosja, która miała miejsce podczas zesłania Ducha Świętego, często się mówi o glosolalii, otóż nie. W czasie zesłania Ducha Świętego miała miejsce ksenoglosja, polega na mówieniu lub rozumieniu obcego języka, którego podmiot mistyczny nigdy się nie uczył. Mamy to wyraźne świadectwo w Dziejach Apostolskich, kiedy ludzie mówią do siebie: Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, my wszyscy słyszymy ich mówiących wielkie rzeczy Boże. Apostołowie, kiedy wyszli z Wieczernika po zesłaniu Ducha Świętego, nie tylko wznosili okrzyki zachwytu, jak to jest w glosolalii, ale głosili kerygmat, mówili obcymi językami w taki sposób, jak to czynimy, ilekroć mamy do czynienia z cudzoziemcami, czy sami znajdziemy się w obcym kraju. A więc kardiognoza. Ksenoglosja i glosolalia. Glosolalia polega na wydawaniu pojedynczych dźwięków czy też okrzyków wyrażających stany modlitewnego uniesienia. Z kolei kardiognoza to dar rozpoznawania u innych osób stanów wewnętrznych w bezpośrednim kontakcie, spontanicznie, bez jakiegokolwiek uprzedniego namysłu. A więc to nie tak, że ja sobie kogoś obserwuję, jego reakcję, jego zachowanie i potem wnioskuję, co tam w duszy tego człowieka może siedzieć. Osoby obdarzone darem kardiognozy, jak chociażby ojciec Pio, nawet często nie widząc tej osoby, trafnie, spontanicznie, bez namysłu wiedział, co ten człowiek przeżywa, co jest w jego sumieniu, w jego duszy. I to niekoniecznie tylko w sferze grzeszności. Podobnym do zjawiska kardiognozy jest zjawisko hierognozy, czyli mimowolnego rozpoznawania osób, rzeczy i miejsc Bogu poświęconych, nawet jeśli na to nie wskazują żadne zewnętrzne oznaki. Taki dar hierognozy miała m.in. Teresa Neumann, mistyczka niemiecka z Konnersreuth. Kiedyś czytałem taką historię, że odwiedził ją pewnego w czasie wojny SS-man, przyszedł do jej domu, który, jak się okazało, był ekskapłanem. I ona natychmiast, zobaczywszy go, powiedziała mu, że jest księdzem, choć porzucił kapłaństwo i przywdział mundur SS-mański. Ona tego nie mogła wiedzieć skądinąd, po prostu rozpoznała w nim charyzmat kapłaństwa. Tak samo prekognicja polega na uprzedniej, a więc niezależnej od własnej inteligencji lub starań, znajomości wydarzeń przyszłych. Najczęściej prekognicja wiąże się z darem prorokowania. Jest wiele innych zjawisk nadzwyczajnych, wśród nich jeszcze warto wspomnieć o wiedzy wlanej, czyli nabyciu pogłębionej wiedzy czy też umiejętności bez żmudnego procesu uczenia się. W hagiografii często przedmiotem tej wiedzy wlanej było nabycie sztuki czytania i pisania. Druga kategoria to zjawiska nadzwyczajne porządku somatycznego, czyli zjawiska, które dzieją się, coś się dzieje z podmiotem. To widać po prostu. Jak zaznaczono, są to zjawiska polegające na tym, że wbrew woli podmiotu z jego ciałem dzieje się coś, co przekracza naturalny porządek rzeczy lub prawa fizyki. Do tej grupy należą następujące zjawiska, więc stygmaty, hematodroza, inedia, wigilancja, agibilność, kompenetracja, luminescencja i osmogeneza. Jeśli chodzi o stygmaty, to pierwszym udokumentowanym stygmatykiem był święty Franciszek z Asyżu, który znaki męki Chrystusa na swoim ciele w tradycyjnych miejscach gwoździ otrzymał na górze Laverna 17 września 1224 roku. Stygmaty, jako właśnie te realne, żywe rany, faktycznie bolące, sprawiające ból, tak jak normalne rany, w naszych czasach najczęściej kojarzone są z osobą świętego ojca Pio z Pietrelcini. Jeżeli mówimy stygmaty, no to ojciec Pio. Tymczasem stygmatów w historii było bardzo wielu. Pod koniec XIX roku jeden z badaczy doliczył się 531 przypadków autentycznych stygmatyków, choć w historii mamy wzmianki około 5000 osób, które były obdarzone darami stygmatycznymi. Co ciekawe, w przytłaczającej większości były to kobiety. Nierzadko razem z stygmatami występują krwawe łzy i krwawy pot, czyli zjawisko hematodrozy. Doświadczył go m.in. Chrystus w Ogrodzie Oliwnym podczas swej modlitwy przed męką. Zjawiskiem, którego nie wolno mylić z anoreksją, jest inedia, czyli długotrwałe powstrzymywanie się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności witalnej organizmu. Przykładem inedię miała także wspomniana Teresa Neumann czy Marta Robin. Przydałoby się to niektórym studentom, zwłaszcza ten drugi dar, jakim jest wigilancja, czyli długotrwałe powstrzymywanie się od snu, też bez uszczerbku na zdrowiu i przy zachowaniu pełnej sprawności psychicznej. Święta Teresa od Jezusa, która jest przedmiotem naszej refleksji, wspomina w swojej autobiografii o ojcu, o świętym Piotrze z Alkantary, który przez 40 lat spał zaledwie 2 godziny na dobę, pełniąc bardzo aktywną działalność apostolską. Dość spektakularnym zjawiskiem nadzwyczajnym jest lewitacja, czyli spontaniczne unoszenie się całego ciała nad powierzchnię bez oparcia czy jakiejś naturalnej przyczyny. Lewitacje mogą być od kilku centymetrów, nawet do kilku metrów. Z tym wiąże się inne zjawisko, mianowicie agibilność, czyli momentalne przemieszczanie się ciała bez żadnych technicznych środków lokomocji, jak to było na przykład z diakonem Filipem, bowiem jak podają Dzieje Apostolskie, został on przeniesiony z okolic Gazy do Azotu po tym, jak ochrzcił dworzanina królowej Kandaki. Darem agibilności także cieszył się święty Antoni Padewski. Do tej grupy należy także bilokacja lub multilokacja, czyli jednoczesna obecność podmiotu mistycznego w dwóch lub więcej miejscach. Równie niewytłumaczalnym zjawiskiem z punktu widzenia praw natury jest kompenetracja, czyli przechodzenie lub przenikanie przez inne przedmioty, a nawet ściany, jak to było w przypadku Chrystusa Pana, który wieczorem w dniu zmartwychwstania przyszedł do uczniów mimo drzwi zamkniętych. Znane jest zjawisko luminescencji, czyli świecenia, świetlistości ciała, czego przykładem jest Mojżesz zstępujący z góry Synaj z tablicami dekalogu oraz Pan Jezus na górze przemienienia. Wypada jeszcze wspomnieć o osmogenezie, która polega na wydzielaniu się bardzo przyjemnego, choć łagodnego, a przy tym niespotykanego zapachu w takich miejscach, gdzie zwyczajnie nie powinno go być albo gdzie powinien występować odrażający fetor, jak w przypadku rozkładu ciał. Z tym zjawiskiem często mamy do czynienia w przypadku ekshumacji kandydatów na ołtarze albo w grobach świętych. Też o osmogenezie mówiło się w przypadku ojca Pio. Gdy ktoś modlił się do niego, to często zapach fiołków, rozpoznawalny, był znakiem jego obecności, jego interwencji. Część druga mojej refleksji. Święta Teresa z Awila na temat zjawisk nadzwyczajnych. Więc mamy panoramę, na czym te zjawiska polegają i co na ten temat mówi nasza święta. W pismach świętej Teresy od Jezusa znajdujemy liczne wzmianki, a nawet opisy czy analizy niektórych spośród wyżej wymienionych zjawisk paramistycznych. Nie brak ich w analizowanym dziele pod tytułem Twierdza wewnętrzna. Święta pisze o nich w kontekście własnego rozwoju duchowego, dając przy okazji cenne rady swoim współsiostrom. Już w opisie początków drogi oczyszczenia zaznacza, że dla rozwoju duchowego istotne jest, aby podmiot duchowy oddawał się modlitwie i z wszelką pilnością, to cytat, na jaką zdoła się zdobyć, nad tym pracował, i oto z całą gotowością się starał, by wola jego stała się zgodna z wolą Bożą. Wyjaśnia przy tym siostrom, mianowicie, nie sądźcie, by do tego postępu duchowego, potrzeba było jakiejś nadzwyczajnej mądrości, jakichś tajemnych, mało komu znanych sposobów, gdyż wszystko dobro nasze w tym właśnie się kryje, w tym posłuszeństwie woli Bożej. A więc już na samym początku drogi duchowej Teresa mówi, nie o nadzwyczajności chodzi, to nie jest nam potrzebne. Omawiając w czwartym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej początek drogi mistycznej, doktor Kościoła stwierdza, iż, cytuję, Bóg nie zobowiązał się udzielać nam tych łask nadzwyczajnych, tak jak w nieskończonej dobroci swojej zobowiązał się dać nam chwałę wieczną, jeśli zachowamy Jego przykazania. Święta zaznacza przy tym stanowczo, że łaski te nie są konieczne do zbawienia, a On najlepiej wie, czego nam potrzeba i co nam pożyteczne i zna, kto Go prawdziwie miłuje. Do tej kwestii karmelitańska mistyczka powraca, analizując postęp duchowy w piątym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej. Stanowczo twierdzi, że do tego, abyśmy doszli do doskonałości, cytuję, nie potrzeba, aby Pan nam użyczał szczególnych, nadzwyczajnych łask i pociech. Dość tego, co nam dał, dając nam Syna swego, aby On nas drogi nauczył, do której pobudza Boże działanie. W dalszej części omawianego dzieła święta nie zaprzecza jednak, że Bóg mocen jest także i większe jeszcze rzeczy uczynić i że nieraz się podoba boskiej hojności Jego użyczyć stworzeniom swoim nadzwyczajnych darów i łask swoich, ten własną duszę swoją od przyjęcia podobnych łask na trzy zamki trzyma zamkniętą. Teresa ubolewa jednak, że tak mało jest osób światłych, które potrafiłyby te zjawiska właściwie rozeznać i ocenić. Z sarkazmem mówi o pewnych półteologach i półuczonych, którzy wszystkiemu się dziwią i wszystkiego się boją. Przestrzega nie tylko przed niekompetentnymi teologami i uczonymi, ale także przed szatańskim zwodzeniem, szczególnie tych, którzy ulegają ciekawości co do zjawisk nadzwyczajnych i do nich się przywiązują. Każda dusza, pisze święta Teresa, powinna obawiać się wszelkich nadzwyczajności, dopóki, tu jej słowa, nie nabędzie jasnego poznania działań Ducha Bożego. Stwierdza zatem z pewnością opartą na własnych przeżyciach, że szczególnie w początkach życia duchowego, cytuję, zawsze będzie najlepiej sprzeciwiać się tym niezwykłym objawom i tłumić je w sobie ile możności. Jeśli one pochodzą od Boga, takie odrzucanie ich przez pokorne uznanie swej niegodności będzie tym dzielniejszą dla duszy pomocą do postępu w dobrym. Przy tym te łaski, im ściślejszej będą poddane próbie, tym bardziej będą się wzmagały. A więc zauważmy, wyraźna rada. Nie tylko nie przywiązywać się do tych łask, do tych nadzwyczajnych darów, ale je stanowczo odrzucać. Nie bojąc się o to, że w tym będzie pogarda dla darów Bożych, ale właśnie poczucie niegodności. Im bardziej je odrzucamy, tym bardziej, jeśli one są od Boga, tym bardziej one się będą wzmagały. Mamy więc tutaj praktyczne zastosowanie słynnej zasady rozróżnienia duchów, jaką w Dziejach Apostolskich podał faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie, nauczyciel świętego Pawła. W kontekście nauczania i niezwykłych znaków, jakich dokonywali apostołowie, powiedział on do członków Sanhedrynu, że jeśli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Oznacza to, że zjawiska nadzwyczajne pochodzenia boskiego przetrwają każdą próbę, zwłaszcza próbę pokory i posłuszeństwa. Natomiast zjawiska wywołane przez szatana czy zaburzoną psychikę zawsze będą nosić na sobie jakieś znamie pychy i arogancji. Ostatecznie nasza święta stwierdza, że otrzymywane choćby najobfitsze dary i nadzwyczajne łaski nie pomnażają chwały Bożej. Jednakże ten, kto ich dostępuje, nabywa jeszcze ściślejszego obowiązku służenia Panu, bo komu więcej dano, od tego i więcej żądać będą. Karmelitańska doktor Kościoła dodaje przy tym, że Pan Bóg nikomu nie odmawia zasługi na życie wieczne, choć, cytuję, nie każdemu użycza tych łask nadzwyczajnych. Zasługa nasza zawsze od nas samych zależy. I cenne tutaj jej wskazanie. Są święci, którzy nigdy widzeń nie mieli, ani nie wiedzieli nawet, co to jest miewać widzenia. Jak i przeciwnie, są tacy, którym była dana ta łaska, a świętymi nie są. I podsumowanie, bo czas jest ograniczony. Oczywiście problematyka jest bardzo rozległa, dużo by o tym można mówić. Budzi ona sensację, zainteresowanie, ale musimy tutaj poddać się trochę ascezie czasu i kończyć. Podsumowanie. Z teresjańskiej mistologii jasno wynika, że wszelkie zjawiska nadzwyczajne nie należą do istoty duchowego rozwoju czy życia duchowego. Rozwoju duchowego zarówno w płaszczyźnie ascetycznej, jak i mistycznej. W życiu duchowym zawsze najważniejszy jest Jezus Chrystus i nasze z Nim zjednoczenie, dające gwarancję zbawienia wiecznego. Nie należy zatem przeceniać różnorodnych darów nadzwyczajnych, ani do nich się przywiązywać. Jasnym jest bowiem, że zawsze ważniejszy jest dawca, aniżeli dar, jakim on obdarowuje kogo chce, kiedy chce i jak chce. W związku z tym należy zachować daleko posuniętą powściągliwość w stosunku do zjawisk nadzwyczajnych, a nawet ich nie pragnąć i nie szukać. A jeśli Pan w swojej szczodrobliwości dla sobie wiadomych celów komuś tych łask udzieli, to trzeba przyjąć je z pokorą i wdzięcznością, wpierw jednak upewniwszy się dzięki pomocy światłych i roztropnych kierowników duchowych, że są to dary rzeczywiście pochodzące od Boga, a nie są oszustwem szatana.